Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
Dzień dobry, Maćku.
Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, nasi drodzy słuchacze, słuchaczki, widze i widzki. Kontynuujemy.
Widzę czy widzowie?
Widzowie. Widzowie. Oczywiście, że widzowie.
No chyba, że ktoś jest kibicem Widzewa, no to wtedy też witamy.
Ale w sporty nie idźmy, chociaż my dzisiaj o dyscyplinie pod tytułem prowadzenie szkoleń, gdzie też są trenerzy. I to nie tylko tacy, którzy zgodnie z tematem naszego poprzedniego odcinka chcą mieć dobre ankiety, ale zależy im na tym, żeby zrobić dobre szkolenie, efektywne, takie, które spowoduje, że ludzie, którzy byli na tym szkoleniu, będą robić coś inaczej, tak naprawdę. I my dzisiaj o tym, jak zwiększyć efektywność szkoleń. No bo okazuje się i z naszego doświadczenia... A chciałeś coś powiedzieć? No, no.
Tak, chciałem...
A dzień dobry już powiedziałeś.
Nie. To powiedz mi za pół godziny, żebym się ukłonił i tak.
Prygnę się pod stołem.
Chciałem tylko tutaj życzyć wszystkim tym, którzy rozpoczęli rok szkolny w instytucji, której...
A ty tak nienagalowo dzisiaj.
Nie, no chodzi mi o to, że jest sporo punktów widzenia, jest wielu wspaniałych nauczycieli, którym jestem bardzo wdzięczny za pracę, którą wykonują, ale sam system, no mam do niego zastrzeżenia. Potem widzimy, jak bardzo nie przystaje to, czego uczy szkoła. Ostatnio nawet zmierzyłem się, dotarło do mnie, jak ważnym przedmiotem byłoby cyberbezpieczeństwo dla dzieci, które żyją z telefonami i potem nie wiedzą, jak zabezpieczyć swoje hasła i takie rzeczy. Nie chcę mówić, że to było ważniejsze niż chłopi, ale... Kurczę, może trochę, a może przynajmniej tak samo ważne.
No wiesz co, ale na pewno cyberbezpieczeństwo jest ważniejsze niż na przykład, co robią w Paincie, rysują dzieci.
No, to nasze, całe... ale...
Nie, nasze dzieci to robią, to, wiesz, teraz.
Tak. Nie, no, na studiach już moje nie.
Już twoje na studiach nie.
Się, już tak, bezczelne.
Ale rzeczywiście, życzymy wszystkim szczęśliwego nowego roku szkolnego. Niechaj będzie dobry, pełen niespodzianek, które niewykluczone, że i my zagwarantujemy. No i niech wakacje będą szybko, a przynajmniej ferie.
Tak pa, jest. Pa. I niech nauka nie będzie do kreski, tylko do wolnego myślenia.
Mhm.
Tak no, jak szkolenia, które mają być efektywne, a nie żeby tak, je po prostu odpękać.
Tak, no bo teraz wiesz, wznieśliśmy się w emocjach, w takich nadziejach na ten nowy rok, a ja chciałam powiedzieć, że praca trenera to jest żmudna robota z racji tego, że i z naszej obserwacji, ale też z takich badań, których samego źródełka nie znaleźliśmy, więc jeżeli ktoś z
może
was...
To jest taki mit, który my trenerzy powtarzamy. Właśnie, jesteśmy to... na to otwarci, że może żyjemy w świecie mitu, więc wytknijcie nam to
mit,
wtedy.
Mit czy nie mit, jeżeli macie bardziej szczegółowe, dokładne informacje niż ja, to bardzo chętnie po nie sięgniemy i prosimy tutaj o komentarz albo maila do nas podcast@opowiedz.to, bowiem są to takie badania, ale i nasze obserwacje, tak jak wspomniałam, że skuteczność trenera, jeżeli chodzi o transfer wiedzy na sali szkoleniowej, to jest tak 7%, no w porywach do 13%, tak, czyli nie urywa.
Słyszałem dwa rodzaje tej legendy, no nie będę mówił badania, bo tak jak mówisz, nie dotarliśmy. Jedna była optymistyczna 13%, druga 7%, ale rzeczywiście w obu przypadkach pozostawia to trochę do życzenia.
No i prawda jest taka, że trudno się temu dziwić, no bo jeżeli człowiek, załóżmy, jest zatrudniony 2 lata na jakimś stanowisku i coś robi w określony sposób, już pali licho, że ma za sobą jakieś inne doświadczenia, czy na studiach, czy w poprzednich
miejscach
pracy.
No nie jest tego pierwsza praca.
Ale niech to będą tylko i wyłącznie te 2 lata, kiedy on w jakiś określony sposób coś robi. Potem przychodzi na 8-godzinne szkolenie, gdzie nawet dostaje takiego objawienia, no bo trener go zachęcił do różnych doświadczeń, on sam poczuł, że tak, tą rzecz warto robić inaczej. Wraca potem do pracy. No i teraz wytrwaj, człowieku. To jest zupełnie tak, jak kupić sobie rower i mówić, że jest się sportowcem, albo kupić sobie książkę o zdrowym odżywianiu i od tego momentu żyć zdrowo i szczęśliwie. No kurczę, to jakoś tak nie działa.
A widzisz, to ja bym dorzucił do tego jeszcze jedną rzecz, którą się nie będziemy szerzej zajmowali w tym odcinku, ale żeby dać cały obraz i być uczciwym, to wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Zostaję w twojej metaforze. Czyli kupiłem sobie książkę o zdrowym odżywianiu, przeczytałem ją, co nie znaczy, że się zdrowo odżywiam.
Tak jest.
I to jest jeden problem. Tylko ten problem jest ulokowany we mnie.
No tak, bo to ja podejmuję decyzję, czy zastosuję, czy
tak,
nie.
Natomiast uznałem, że to jest fajna wiedza. Może kiedyś, na szczęście język jest wyposażony w najpiękniejsze słowo świata, czyli jutro, które daje mi to odłożyć na jutro, a jutro jest
spróbuję
piękne,
jeszcze
bo jutro jest zawsze jutro, więc to nigdy nie nadejdzie z definicji.
Prawda.
Tylko jest jeszcze jeden kłopot.
No.
Jestem człowiekiem, który przeczytał książkę o zdrowym żywieniu i wraca do miejsca, które ocieka tłuszczem.
Czyli chcesz powiedzieć, że nie jesteś na bezludnej wyspie, gdzie to tylko wszystko i wyłącznie od ciebie zależy.
Aż mnie boli wszystko w moim wewnętrznym człowieku i zewnętrznym, jak rozmawiam sobie czasami ze zleceniodawcami. Też dodam, że coraz rzadziej, no bo nasza świadomość, to jest chyba ten pozytywny aspekt różnych kryzysów, że zaczynamy wtedy oglądać złotówkę z każdej strony, a co za tym idzie, rozważnie wydajemy pieniądze, na przykład na szkolenia, czego jestem absolutnym fanem, mimo że jestem beneficjentem tych wydawanych pieniędzy na szkolenia przez organizację. Do czego zmierzam? To nie jest sztuka przeszkolić człowieka z umiejętności X, a potem tej umiejętności od niego nie wymagać w jego pracy.
Albo utrudniać mu w ogóle zastosowanie tej umiejętności.
W taki bardzo obrazowy sposób. Mam za sobą szereg projektów lat temu wiele. Była taka moda, taka fala przetoczyła się przez... W ogóle mam wrażenie, że rynek rozwojowy jest rynkiem, który podlega modom, tak jak każdy inny. I była taka moda, tak akurat mi teraz przyszło do głowy, na tak zwaną nowoczesną kulturę sprzedaży Sandlera. Odchodziło się, odchodziło dużo powiedziane, bo to jest mniej więcej to samo, tylko się pewne rzeczy inaczej nazywa. Wtedy był taki, no i firmy szkoliły z tej nowoczesnej metody, to nawet było nazywane nowoczesnej kultury sprzedaży Sandlera. No i ludzie byli przeszkoleni, powiedzmy, że im się na szkoleniu to podobało, powiedzmy, że stwierdzili, okej, zastosuję to, natomiast de facto system premiowy, który jest najbliższy ich ciału, w żaden sposób nie wspierał tej nowoczesnej kultury sprzedaży Sandlera, tylko wspierał ten poprzedni sposób sprzedaży. No to każdy zdrowo myślący powie, okej, to jest fajna metoda, świetnie, że ją znam, kiedyś może mi się przyda, ale teraz robię to, za co mi płacą.
No tak.
I to jest dla mnie to, że wracam do środowiska, które ucieka tłuszczem, mimo że ja chcę się zdrowo odżywiać. Że czasami szkolenia nie idą w parze z rozwiązaniami systemowymi.
Systemowymi.
Tak, no. A system wygrywa z człowiekiem.
Absolutnie. Ja wiem, że człowiek nie ma szansy.
Podziwiamy jednostki antysystemowe i cudownie, że takie są.
Natomiast ale to są jednostki takie, które są w stanie
to są jednostki, które wokół siebie budują system. Tak, ma jednostki, która przeciwstawi się systemowi. Są jednostki, które mają uwagę podnieść głowę, wokół siebie zbudować grupę wsparcia, która staje się grupą, która ma szansę przeciwdziałać systemowi. To jest walec, no i tyle. To tak na marginesie, żeby dać szerszy obraz, no bo tym się nie będziemy zajmowali.
No dobra. Ale ja myślę,
tym się zajmujemy w organizacji.
No właśnie, bo ja bym o to cię chciała zapytać. Jak już mamy takie odkrycie, że przyjdzie do nas ten człowiek z jakiegoś zespołu na szkolenie, on się zachłyśnie tą nową wiedzą, uwierzy, poczuje, że to jest absolutnie właśnie to, że to z nim rezonuje, że to do niego przemawia.
Człowiek uczestnik szkolenia.
A potem wiemy, że on wraca do takiego menadżera, lidera, kierownika, którym powie, dotąd i inaczej, i tą drogą, i zawsze tylko prosto, i nie eksploruj, i nie kombinuj, do tej pory działało, to nie ruszaj. Jak my możemy takiego człowieka trenersko wesprzeć, żeby to się wydarzyło?
Myślę, tutaj uderzyłaś taki bardzo czuły we mnie zainstalowany dzwoneczek, który jest poza naszym scenariuszem, ale skoro został uderzony, to nam tutaj wypłynie. To jest takie pytanie, które uwielbiałem zadawać w szkole trenerów, kiedy miałem jeszcze okazję prowadzić w niej zajęcia. I to było pytanie, czy przełożony powinien być na sali razem z ludźmi. Z ludźmi w sensie ze swoimi pracownikami.
No, czasami nasi klienci nas o to pytają. Czy menadżer powinien być razem z zespołem podczas warsztatu?
Statystyczna odpowiedź. Najczęstsza statystycznie odpowiedź, którą słyszałem na takie pytanie, było, że nie, bo on utrudnia, bo ludzie się przy nim nie otworzą. I teraz, jeżeli mówimy o organizacji, w której ludzie nie mogą efektywnie się rozwijać, bo ich przełożony jest na sali, to mówimy o nieefektywnej organizacji. No bo jak oni tego nie potrafią robić na sali szkoleniowej, to jak oni mogą na przykład dać mu uczciwą informację zwrotną w tak zwanym normalnym życiu, które jest
albo
dużo bardziej odpowiedzialne.
Dokładnie. No,
sprzedaż klientowi jest dużo bardziej obarczona dużo większą odpowiedzialnością niż scenka odgrywana na sali szkoleniowej. Więc dla mnie to jest pierwszy sygnał, że w tym procesie należałoby też popracować z tym przełożonym. No bo tam jest zaburzony, tam jest jakaś pewna dysfunkcja zespołowa.
Coś tam nie hula, no?
Druga rzecz jest taka, że na zadane tak pytanie, czy przełożony powinien być na sali, my jako trenerzy, osoby, które pracują z tymi grupami, dość szybko stajemy po stronie pracowników tego przełożonego i dość szybko uważamy, że to oni mają trudniej. A wyobraźmy sobie taką sytuację, że to jest facet, który zęby zjadł na sprzedaży i dlatego awansował na menadżera działu sprzedaży, powiedzmy. I przyjmijmy, że to jest ten wariant, że on był świetnym specjalistą, ale jest też niezłym menadżerem. Jest ze swoimi ludźmi na sali szkoleniowej, jest pewnego rodzaju zależność, ale nie ma tragedii. I teraz pytanie brzmi, dochodzimy do tych hipopotamicznych scenek.
Czyj autorytet jest bardziej narażony na szwank?
Kto ma trudniej w scenkach sprzedażowych? Ci, którzy na co dzień sprzedają, czy ten, który sprzedawał ostatnio rok temu, a od tego czasu po prostu zajmuje się kierowaniem działem sprzedażowym. Czasami zapominamy, że ten menadżer jest bardziej zardzewiały, nie?
Dokładnie.
Mało tego, on spada z wyższego konia.
Tak.
Nie? Więc to jest bardzo złożone zagadnienie i teraz mówię o tym dlatego, że znowu nie chcę mówić, jaka jest jedyna słuszna droga, bo sam nie wiem, to jest bardzo zależne, ale chcę specjalnie pokazać różne perspektywy. Natomiast jeśli przełożony nie będzie z ludźmi na sali, wracając do pytania, no to on nie może wiedzieć, czego od nich wymagać. Jeżeli z różnych względów
wymaga
go nie
się,
ma,
oczekiwać,
to przynajmniej powinniśmy go w jakiś sposób o tym poinformować. No i teraz dochodzimy do tego sławetnego zwrotu, który fajnie się sprzedaje i który brzmi trener konsultant w biznesie.
Tak.
Czyli nie trener, który odpakował pudełko, zrobił to na sali, tylko trener, który ma wiedzę i umiejętność spojrzeć przez pryzmat organizacji i efektywności. No i żeby móc o tym myśleć, to to, co wydaje mi się kluczowe i co warto mieć z tyłu głowy, to że szkolenie jest bardzo nieefektywną formą rozwijania ludzi, albo inaczej, to jest
jeśli
bardzo...
tylko na niej skończymy.
Dlatego specjalnie mówię hasło szkolenie. Ja bym powiedział, że to jest drogi, przestarzały, nieefektywny sposób lokowania budżetu w rozwój pracownika. Teraz ja wiem, że mówię coś, co teoretycznie strzelam sobie w kolano. To się dzieje z wielu względów. Chociażby dlatego, że, no przykład, który podałaś, tak? Ktoś dwa lata tworzy sobie pewien nawyk funkcjonowania w jakimś środowisku, a potem na osiem godzin trafia do innego świata, gdzie patrzy, że można inaczej.
Mm-hmm.
I potem po tych 8 godzinach wraca do tego miejsca, gdzie był przyzwyczajony, miał swoje 2-letnie nawyki i powiedzmy na tydzień, 2 tygodnie starczy mu werwy, żeby z nawykiem walczyć. I tu specjalnie używam słowa walczyć, bo walka z nawykiem
i z systemem.
Ta. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest myślenie w kategoriach procesów rozwojowych.
Mm-hmm,
które
czyli
są,
ewolucji, a nie rewolucji.
Tak, które są rozciągnięte w czasie, które mogą się składać z wielu aktywności pozaszkoleniowych. Mamy ten model 70-20-10, który też nam mówi, że raptem 10% rozwoju pracownika to powinny być szkolenia, 20% to jakieś tam...
Udział w projektach? Udział w projektach jest 70%.
Właśnie, tak, zacząłem się. 70% udział, nie praca własna?
Praca własna.
Tak mi się wydaje.
Tak,
10% szkolenia, tak. 20% praca własna.
I 70%
jeżeli się pomyliłem, to bardzo przepraszam.
Nie. Skorygujcie nas jak
najbardziej. Tak, jak najbardziej. Ale to znowu pokazuje, że szkolenie nie jest najlepszą metodą. I teraz warto myśleć, bo proces po pierwsze jest rozciągnięty w czasie, co już daje nam szansę częstszego stykania się z nowym pomysłem.
Mhm. Dotyczy nie pojedynczych jednostek, tylko jednak szerzej całej organizacji zespołów.
Ma szansę objąć
zespołów,
system, tak? Bo na tej linii procesu możemy pracować zarówno z pracownikami, jak i z ich przełożonymi, więc te łańcuchy się zazębiają.
Mhm. I cross-silosowo jeszcze.
Tak, możemy przeplatać różne rzeczy. Możemy, część aktywności może się dziać bez naszego udziału, co jest ekonomicznie dobre dla organizacji, no bo nie płacą nam, a się dzieje.
A część rzeczy może się też dziać w ramach aktywności typowo biznesowych, które mają...
w praktyce.
Tak, przynosić zysk organizacji.
No i teraz pogrzebałem przed tym odcinkiem. I teraz muszę sięgnąć po pomoc naukową w postaci telefonu, bo po pierwsze będę cytował tytuł książki, który jest długi, więc go nie zapamiętałem. Po drugie, specjalnie chcę przeczytać tobie, Aniu, i wam opis tej książki. Dlaczego to zaraz się zorientujecie, mam nadzieję. Książka, do której chcę się odwołać, jest autorstwa pana Pawła Smułki.
A, czyli ty pogrzebałeś i znalazłeś, a ja myślałam, że jakiś pogrzeb, w sensie, że coś unicestwiłeś i stwierdziłeś, że to już jest nieważne. Dobrze, teraz to słowo pogrzebałem zrozumiałam. Okej, okay, dobra.
Mamy to. W związku z czym, pan Paweł Smułka, książka pod tytułem Kompetencje społeczne, metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych.
Mądry tytuł.
I teraz zobacz, co się dzieje dalej, dlaczego mam pomoc naukową, dlatego że chcę przeczytać zdanie, które na stronie wydawnictwa opisuje tą książkę. Publikacja stanowi praktyczne wprowadzenie w zagadnieniu pomiaru i doskonalenia kompetencji społecznych ujmowanych jako umiejętności interpersonalne.
Znaczy, moje nadzieje zostały pogrzebane.
Teraz dlaczego czytam to zdanie? Bo tak jest napisana ta książka.
Nie wiem.
Ta książka jest napisana niestety takim językiem. Tak. Duża jej część jest ciężko strawna, jednocześnie jest tam bardzo dużo fajnych rzeczy. I teraz z głowy, czyli z niczego, odkładając telefon, chcę połączyć te elementy, dlaczego proces, dlaczego szkolenie nieefektywne i z czego może wynikać 7-13%, co na to Paweł Smułka w skądinąd bardzo mądrej książce, tylko no, przynajmniej dla mnie bardzo niestrawnie napisanej. Otóż, jak sama nazwa tej książki wskazuje, ona się skupia na kompetencjach interpersonalnych. Mm-hmm. My ludzie, chodzący po prostu po chodnikach, a nie lewitujący nad nimi, mówimy, że to są kompetencje miękkie. Mm-hmm. To jest tożsamo, co
czasami
tak zwane kompetencje
społeczne,
interpersonalne. No i teraz pan autor w tej książce podaje taki, wynikający z jego analizy, z jego obserwacji, z jego badań, przepis, znaczy podaje czynniki, które powinny zostać spełnione, żebym ja mógł się nauczyć nowej kompetencji psychospołecznej, czyli kompetencji miękkiej.
Mm-hmm.
Nie wiem, powiedzmy pracy z obiekcjami, tak?
Dobra.
Chcę się nauczyć...
No tak. Jesteś sprzedawcą i masz się nauczyć pracy z obiekcjami.
Pracować z obiekcjami, które całkiem zasadnie może mieć klient. No i teraz znowu z głowy, czyli z niego postaram się tą piątkę, jeżeli gdzieś przeinaczę słowa, a ktoś z was jednak odwoła się do tej książki, którą oczywiście podlinkujemy tytuł, no to mnie wtedy poprawcie, ale na czym rzecz polega? Po pierwsze, żebym mógł rozpocząć proces nauki tej nowej kompetencji, muszę dowiedzieć się o niej, no to oczywiste, ale muszę się do niej dowiedzieć w sposób opisowy i behawioralny. Opisowy, no myślę, że sprawa jasna, że praca z obiekcjami jest to, nie wiem, wysłuchanie obiekcji drugiej osoby, ustosunkowanie.
Taka definicja, sucha definicja, teoretyczna. A behawioralny?
A sposób behawioralny to konkretnie co mam robić.
Tak, czyli taki przepis na ciasto.
Tak, dokładnie.
Co zrobić? Nie? To czyli, wziąć, to powiedz, tego nie mów.
Tak, czyli powiedzmy, sposób opisowy to jest ten pierwszy akapit w książce kulinarnej, tak, że puszyste ciasto osypane mgiełką mąki, a potem masz punkty, co zrobić, żeby puszyste ciasto powstało i jak się produkuje mgiełkę, która jest z mąki. Już tak A, B, C, D, E. Dokładnie, super. No to mamy to. To jest pierwszy element. Pierwsze dwa w zasadzie.
Jasne. No i teraz sensowne.
Wracamy na salę szkoleniową.
Tak.
Szkolenia trwają coraz rzadziej dwa dni, coraz częściej dzień, a idą w stronę coraz krótszych, no bo to jest
i
drogie
online
i tak dalej. Ale przyjmijmy taki wariant szkolenia, nawet dwudniowego. Idźmy na bogato.
Okay.
Prowadzisz szkolenie dwudniowe. Czy jesteś w stanie mnie jako uczestnikowi zapewnić, zrealizować tą potrzebę w postaci opisu, wiedzy, dostarczyć mi wiedzy opisowej i behawioralnej?
Zdecydowanie, tak.
Absolutnie tak.
Bez
dwa
problemu.
Dni do machnięcia. Oczywiście, czy mnie uczestnik słucha, czy nie, to jest
czym jest zajęty,
poboczna strona kaloszów.
I na ile trener potrafi wyjaśnić, ale no to jest do zrobienia.
Do zrobienia. I myślę, że nawet za to możemy wziąć odpowiedzialność. Ja powinienem umieć dotrzeć do uczestnika, żeby on to usłyszał.
Przepraszam, że przeszkadzam. Dodałeś już ten podcast do ulubionych?
Dobra. Następny punkt. Ja jako osoba ucząca, kształcąca się w tej umiejętności, muszę mieć dostęp do praktykowania. Czy jesteś w stanie mi to w ciągu dwudniowego szkolenia dać?
No takiego quasi praktykowania, czyli to są te nieszczęśliwe scenki, których ludzie nie lubią, a my ich nie stosujemy, albo jakieś inne ćwiczenia, które zasymulują,
no
ale to nie będzie praktykowanie.
Dlatego, że sala szkoleniowa nigdy nie będzie rzeczywistością.
Czyli to jest tak, jakbym cię uczyła latać bez możliwości rozłożenia skrzydeł i wzbicia się w powietrze.
Tak jakbyś mnie latała, ja bym powiedział tak, jakbyś mnie uczyła latać w tunelu aerodynamicznym, ale oczekiwała, że ja potem wylecę na bezmiar i sobie poradzę. To może być dobra metafora, bo my na sali szkoleniowej jesteśmy w stanie co najwyżej zrobić maksymalnie do rzeczywistości zbliżone warunki, ale one są zawsze podgrywane.
Tak.
Mało tego, my jak pogrywamy scenki, to bardzo często podgrywają dwie strony, a im więcej osób podgrywa, tym dalej się odsuwamy od rzeczywistości. Mamy ekspozycję społeczną, która ludzi usztywnia, więc oni też nie do końca są sobą. Mamy szereg rzeczy, które powoduje, że to jest quasi praktyka, jak to użyłaś w pierwszym zdaniu. Czyli my robimy wszystko, co możemy, ale wyżej czterech liter nie podskoczymy. Po prostu.
Czyli już pierwsza pułapka na nas czeka, jeżeli chodzi o rozwijanie kompetencji społecznych.
To jest na przykład też powód, dla którego zdarzyło mi się takie, pewnie tobie też w twojej praktyce, takie projekty, gdzie ktoś mnie prosił, żebym na podstawie szkolenia powiedział, czy ten człowiek się nadaje, czy nie. Jak byłem młodszy, to wiłem się, nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. Nie robiłem tego nigdy, żeby było jasne, ale kombinowałem. A teraz jak słyszę takiego zleceniodawcę, to mówię, okej, no to pan znajdzie kogoś innego, dla mnie to jest nieetyczne, ja tego nie robię, do widzenia. Bo ja nie mogę ocenić przydatności człowieka do pracy na podstawie tego, jak on się zachowuje na sali szkoleniowej. To są różne światy.
Dokładnie.
To niewiele rzeczy się krosuje. To jest drugi element.
Dobra, i żeby ten warunek był spełniony, to trzeba by było z takim człowiekiem pójść i zobaczyć, jak on na przykład na sali sprzedażowej pracuje.
W terenie pracuje.
W terenie.
Tak, dokładnie.
Okay.
I teraz z tego bezpośrednio wynika trzeci element, który jest potrzebny, żeby został spełniony. W zasadzie czwarty. Bo on,
tak?
To jest element pod tytułem, ten człowiek musi mieć dostęp do informacji zwrotnej.
Czyli nie tylko, że porobi, ale dostanie od nas informację zwrotną do tego realnego działania, a nie tylko takiego podgrywanego. I tej quasi praktyki.
Czyli znowu, jeżeli ja mogłem dać mu quasi praktykę, to dam mu quasi informację zwrotną. Nie dlatego, że ją dam źle, tylko dlatego, że no, jaki materiał dostałem wejściowy, taki dam na wyjściu. No, nie mogę na podstawie tego, aha, on tak to zrobił na sali szkoleniowej, czyli w rzeczywistości zrobiłby tak, to powiem mu tak. No, nie mogę w ten sposób.
Czyli w momencie, kiedy my damy człowiekowi możliwość praktykowania na już w terenie, tak jak powiedzieliśmy, ale nie jedziemy za nim, nie obserwujemy i nie jesteśmy tym lustrem, jak on sobie radzi z tymi nowymi kompetencjami, to jest znowu krew w piach.
Znaczy, wiesz, no, to jest też tak, że nie możemy powiedzieć, że to, że ja trenowałem układanie się w powietrzu w tunelu aerodynamicznym, to mi nie pomoże na otwartym...
No, ale żebyśmy chcieli spełnione te warunki,
wiesz. To nie jest 100%,
wiesz.
To nigdy nie będzie 100%.
Nie, ja bardziej myślę o tym, że wiesz, że możemy nawet powiedzieć, no dobrze, to tu ci powiedziałam, jak to powinno wyglądać, masz definicję, tutaj masz definicję behawioralną, no to teraz idź to przećwicz, sala szkoleniowa się kończy, zaczyna się sala sprzedaży, idź i popracuj z obiekcjami tego klienta, a ja tu sobie poczekam na zapleczu i potem wróć. No, bo
dlatego,
to też nie o to chodzi, tak? No bo nie ma tej informacji zwrotnej.
Tak, dlatego w takich analizach efektywności i tych klocków, które można wkładać w procesy rozwojowe, bardzo wysoko jest coś, co zgodnie z ustawą o ochronie języka polskiego, nazywamy training on the job.
Tak.
To na przykład jest bardzo prosty do zrealizowania w call center, no bo konsultanci, którzy pracują na słuchawkach, po prostu są odsłuchiwani, więc my jesteśmy w stanie usłyszeć realną rozmowę, wziąć człowieka po rozmowie na krótką korektę, albo jeżeli on już jest takim na wyższym poziomie rozwoju pracownikiem, to odpytać go o jego refleksję,
tak jest.
Pogadać z nim o tym i puścić go na kolejną rozmowę.
Pomyślałam sobie, że tutaj jest nie do przecenienia rola lidera, który wie, co się działo na szkoleniu i może dać tą informację zwrotną.
Bez tego to nie pyknie, no, po prostu.
No. Czy coś pan Smułka jeszcze dodaje?
Tak, punkt kontrolny dodaje. Kiedy mogę powiedzieć, że nabyłem tą nową kompetencję psychospołeczną, czyli kompetencję miękką, czyli umiem pracować z obiekcjami w naszym przykładzie? Otóż umiem wtedy, kiedy potrafię tą umiejętność zastosować w sposób nawykowy i strategiczny.
Czyli, że po prostu od tak.
Nawykowy nie myślę i się dzieje, a strategiczny to oznacza, że powiedzmy, że jestem już sprzedawcą, umiem pracować z obiekcjami i coś mnie podkusiło, żeby zostać trenerem sprzedawców. Aha. I nagle mówię, skoro ja potrafię pracować z obiekcjami klienta, to będę potrafił pracować z obiekcjami uczestnika na sali, bo to jest to samo.
Czyli wykorzystujesz to jako narzędzie takie uniwersalne.
Potrafię z jednego kontekstu tą kompetencję przenosić na inne konteksty.
Definicja taka czysto teoretyczna, definicja behawioralna, możliwość przećwiczenia, praktykowania w naturalnych
warunkach. Zwrotna.
Informacja zwrotna. I potem stosowanie strategiczne.
I ostatnie zdanie akapitu, o którym mówię z książki pana Smułki. Według niego ten proces trwa około 2 lat. Przypominam, że masz dwudniowe szkolenie.
Można? Można. Można skrócić czas? Proszę bardzo.
I dlatego powinniśmy wszędzie, gdzie się da, dążyć do pracy w procesie, bo czas jest istotny, bo iteracje są istotne, bo proces daje możliwość pracy na żywym organizmie, a nie na sali szkoleniowej tylko i wyłącznie. I jest jeszcze jeden aspekt. W tak dynamicznym świecie, w jakim funkcjonujemy, proces pozwala mi robić punkty kontrolne w trakcie. Czyli nie ewaluację koniec. No. Tylko może być tak, że my ruszymy z jakimś modelem, a on po pół roku okaże się niepotrzebny rynkowo, więc zaczynamy zmieniać i proces można modyfikować.
No dobrze.
I teraz tylko, żeby zrobić most.
Tak.
Bo to na razie jest naświetlenie wyzwania cały czas.
Tak, też do tego mostu zmierzam.
No. Pewne rzeczy możemy zrobić w tych małych klockach, bo przyjmijmy, że to szkolenie gdzieś tam w tym procesie rozwojowym będzie.
No i nie zawsze możemy zrobić proces, no ale mimo wszystko stajemy na tej sali i chcemy zrobić naszą robotę najlepiej, jak potrafimy, i ludzie, którzy na tą salę szkoleniową przychodzą, też chcą coś z niej wynieść.
W porządku chaotycznym poprzerzucajmy się tym, co naszym zdaniem sprawdza się w kontekście zwiększania prawdopodobieństwa, specjalnie tego zwrotu używam, zwiększania prawdopodobieństwa wdrożenia danej umiejętności w praktyce przez uczestników.
To pozwól, że ja zacznę od końca. Bo to,
samo
co
to
ja...
Zawsze,
na no, odwyrtkę, jak to moja mama mawiała. To, co ja lubię bardzo robić i mam takie przekonanie, że to ludziom smacznego, że to ludziom też robi dobrze i pozwala im tak powolutku przenosić to, co na sali szkoleniowej, na ich rzeczywistość, która wiemy, że no, nie jest łatwa, zalana bieżączką i za chwileczkę na stare tory przyzwyczajeń świat ich będzie ściągał. To jest pytanie o to, jaką jedną rzecz merytoryczną zabierasz sobie ze szkolenia i ją zastosujesz. Jedna rzecz, nie całość, nie te 2 dni, nie hura, optymizm, bo Jezus Maria, wszystko mi się podoba. Nie, jedna rzecz, którą sobie bierzesz i którą zaczniesz od jutra robić inaczej.
To ja od razu wykorzystam ten moment, żeby dać małą gwiazdkę w postaci suplementu do poprzedniego odcinka, jeżeli go słuchaliście. Odcinka pod tytułem Co zrobić, żeby dostać lepszą ankietę. Dobrze jest ankiety rozdać po zrobieniu rundy końcowej, gdzie pojawia się takie pytanie. Dlatego, że uczestnicy słyszą, co wynoszą inni uczestnicy, w związku z czym też widzą, że coś to było bardziej wartościowe wydarzenie. To już znowu takie czysto techniczne.
I sami,
nie
tak.
Polecam, ale to będzie miało wpływ na, to będzie się odzwierciedlało w ankiecie.
Jest też taka zasada, że postawa, która jest zwerbalizowana, czyli my powiemy, że jesteśmy jacyś, mamy tendencję do postępowania zgodnie z tą zasadą. No i teraz jeżeli ja powiem, że zastosuję wiedzę X, od jutra X będę robiła inaczej, no to potem jak przystępuję do tej ankiety, to nie mogę napisać, że było wszystko do kitu, bo właśnie mi się przypomniało, że jest jedna taka rzecz, więc to też... zmienia nasze myślenie, ale powiedziałabym, że to jest takie uczciwe, bo to ogniskuje na konkrecie. Nie ma to chyba takich szkoleń, że ludzie biorą wszystko. No my też jako uczestnicy szkoleń wybieramy sobie to, co nam najbardziej jest przydatne albo najbardziej nam smakuje. A ty
ja
co?
Bym nawet powiedział w ten sposób, dopowiadając do tego, o czym ty mówisz, że jeżeli ktoś chce sobie wziąć wszystko, to i tak dobrze jest go zapytać o jedną konkretną rzecz, bo jedna konkretna rzecz jest łatwiejsza do zrealizowania. I kolejnym krokiem może być powiedzenie w ten sposób, idąc dalej tym krokiem, że postawa zwerbalizowana jest bardziej skuteczna, a jeżeli my się jeszcze zobowiążemy przed kimś do zrobienia czegoś, jest jeszcze większa szansa, że to zrobimy. To jest dobra, słuchajcie, no to złapcie się w parach, wymieńcie się tym, wymieńcie się SMS-ami i dajcie sobie znać, jak też ten pierwszy krok zrealizujecie. Czyli żeby bardziej ludzi zobligować do zrobienia pierwszego kroku, w myśl zasady, że jak pierwszy zrobią, to większa szansa, że pójdą dalej. Więc to możemy tak jakby skalować. To pewnie zależy od projektu i tak dalej. A takim elementem, który zdarzało mi się w pewnego rodzaju szkoleniach stosować, to było napisanie listu do samego siebie, które to list... I to był taki list na zasadzie, wyobraź sobie, że jesteś już pół roku dalej, o pół roku mądrzejszy, starszy, bardziej doświadczony.
Wypraktykowany z tą nową
i napisz
wiedzą,
sobie list z takimi poradami do siebie z dnia, kiedy piszesz. Tego młodszego, w cudzysłowie głupszego, o pół roku.
Okay.
Doradź mu, temu młodemu, co powinien zrobić. I te listy rzeczywiście zbieraliśmy na sali i ja mniej więcej po 3 miesiącach przyklejam
znaczek
i wysyłałem ludziom te listy i był bardzo fajny odzew, bo to jest w ogóle dość rzadka rzecz dostać od kogoś list, to się rzadko zdarza. Dostać od kogoś list napisany naprawdę czyjąś ręką, to się bardzo rzadko zdarza, a dostać od kogoś list napisany własną ręką, moją ręką, to się kurczę prawie w ogóle nie zdarza i to robiło fajną robotę, ale też ludzie mają takie lustro, bo ten list przychodził po powiedzmy 3,5 miesiąca, to jest 3 miesiące plus Poczta Polska.
Tak.
Czyli w tym kwartale mniej więcej ten list przychodzi i to jest takie o kurczę. Chodzi o to, żeby był na tyle blisko, żeby jeszcze szkolenie było świeże. Takie, a sobie obiecałem, nie zrobiłem, to może jednak zrobię. Albo żebym sobie przybił piątkę, dobra, mam to zrobiłem.
Ale wiesz,
to
też sobie pomyślałam, że ja pisząc taki list, pewnie pomyślałabym od razu o wszelkich zagrożeniach, które na mnie czekają i z perspektywy tej mądrzejszej poradziłabym sobie na to uważać. Czyli już bym była taka, wiesz, uwrażliwiona na pewne rzeczy, żeby nie wpaść w pułapki, o których już teraz wiem, a wiem dlatego, że się zatrzymałam i ktoś mi kazał zadać sobie takie pytanie, halo, no i uwaga.
Idąc tym tropem, o którym mówisz, bardzo mi się podoba taka metoda. Uważam, że ona pasuje do tych różnych systemów motywacyjnych, o których mieliśmy okazję mówić, czyli motywacja do sukcesu i od problemu, że z jednej strony my pracujemy nad takim, co sobie bierzesz, co zrobisz. To jest takie myślenie trochę w stronę sukcesu, ale drugą metodą wzmacniającą wdrożenie może być na przykład pod koniec szkolenia albo gdzieś po jego poszczególnych etapach powiedzenie, dobra, słuchaj, to teraz zastanów się, co może być największą trudnością, którą napotkasz, jak będziesz chciał to zrobić?
Super.
Czyli powiedzmy, nie wiem, no, chcę zacząć pracować inaczej z obiekcjami klienta, zostanę w tej samej metaforze. Co może być największą trudnością? No to, że nie wiem, nie będę miał czasu, tak? Mam za dużo spotkań. Okej, to jeżeli wiesz, że to ci będzie przeszkadzało, co zrobić, żeby przezwyciężyć tą przeszkodę?
Zminimalizować ją, jakie koła ratunkowe. Fajnie.
I to jest też fajna metoda, żebyśmy nie szli tylko i wyłącznie w stronę sukcesu, co zrobić, tam podnieść rękę, jesteś tam mistrzem, wygrałeś, tylko okej, jest ci ciężko podnosić rękę, normalne, to co możesz zrobić, żeby bez podnoszenia ręki poprawiać swoją efektywność? Takie zaszczepianie się na trudności.
Czyli z jednej strony koncentracja na tu i teraz, co zabierasz, a z drugiej koncentracja na przyszłości, na tych przeszkodach i jak je pokonać, no bo my niektóre możemy przewidzieć. To ja do tego dorzucę coś, o czym żeśmy już mówili, ale w kontekście storytellingu, mianowicie planowanie wsteczne metodą Kurta Vonneguta, który to wiadomo pisał książki, zaczynając od Żyli długo i szczęśliwie, a potem...
Od ceny, bo ona jest na końcu.
Od ceny, dokładnie. I od numeru ISBN, a potem całą resztę modził tak, żeby zaczynało się normalnie, po ludzku, za górami, za lasami. Czyli za górami, za lasami. Tutaj jest to szkolenie. Sprawdzamy, gdzie chcemy być z naszymi umiejętnościami za, powiedzmy, pół roku. Niech to będzie. Planujemy sobie, co umiemy, jak mamy wdrożone te umiejętności, jakie one dają efekty. Czujemy to, co się wydarza, bo to planowanie dotyczy nie tylko takiego planowania na poziomie intelektualnym,
wizualizujemy się w
emocjach, czujemy. No a potem się zastanawiamy, no dobra, to co się wydarzyło 2 tygodnie wcześniej, że to mogło mieć miejsce, a co miesiąc wcześniej, a co jeszcze o krok wstecz, aż dochodzimy do tego momentu, no dobrze, to w takim razie, jeżeli dzisiaj jest dzisiaj, to co ja zrobię jutro, żeby dojść do tego momentu, który właśnie sobie przed chwilą zwizualizowałam. No i ma to potężną siłę. O Michaelu Phelpsie mówiliśmy, który to sobie wizualizował i w związku z tym naprawdę super pływał. To też podlinkujemy ten odcinek, w którym
tu siła jest taka, że jeżeli ja się osadzę w tym momencie sukcesu, to nie bardzo mogę sobie zadać pytanie, czy tam dotarłem, no bo właśnie tu jestem, więc mogę tylko zadać sobie pytanie, jak to zrobiłem. I to można robić rysując linię i robić na kartce, albo wręcz chodząc, cofając się na przykład na sali, no bo to nam się spina z kinestetyką.
Tak jest.
Przede wszystkim proces. nie do zastąpienia. Jeśli małe kawałki albo klocuszki tego procesu, no to te rzeczy, o których mówiliśmy, wyjdą naprzeciw temu, żeby zwiększyć efektywność robionej przez nas roboty, czego sobie i Wam życzę.
Zdecydowanie. I na tym kończymy nasz krótki cykl trenerski, bo za moment zaczniemy cykl storytellingowy.
Kto bogatemu zabroni.
Do usłyszenia za tydzień.